Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rębas. To jest audycja Ścieżki Wiary. Ze mną dziś gość, doktor nauk medycznych, pani Aleksandra Modlińska, lekarka, specjalistka medycyny paliatywnej. Witam Panią serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Chciałam dalej Panią przedstawiać, ale wtedy nie zdążyłaby Pani powiedzieć dzień dobry, więc ja będę kontynuować. Jest Pani kierownikiem medycznym hospicjum imienia świętego Józefa w Sopocie, konsultantem wojewódzkim medycyny paliatywnej na Pomorzu, laureatką nagrody imienia Aleksandry Gabrysiak, wieloletnią wolontariuszką misji medycznych w Kenii, inicjatorką przychodni dr Aleksandry Gabrysiak. Pewnie jeszcze mnóstwo innych rzeczy Pani robi. Napisała Pani chyba około 70 publikacji też medycznych. Skończyła Pani Akademię Medyczną w Gdańsku. Jest Pani osobą znaną, cenioną. A ja przyszłam do Pani, żeby porozmawiać o tym, o czym myślimy w tych dniach właśnie. Bo i 1 listopada i 2 listopada to są takie dni, kiedy my rozmawiamy, myślimy o odchodzeniu, umieraniu bardziej intensywnie niż w innych dniach. Ale Pani, podejrzewam, i w Pani przypadku, Pani doktor, kiedy pracuje Pani z osobami śmiertelnie chorymi, chyba cały czas Pani jest zanurzona w tym temacie? Czy ja się może mylę?
Temat śmierci, a może nawet bardziej umierania. To jest coś, co nam towarzyszy tutaj codziennie, to prawda, że to nie tylko dzień zaduszny i święto zmarłych, ale cały rok to jest takie życie w miejscu, w którym toczy się życie i każdy dzień tego życia ma wartość, ale mamy świadomość tego finału, dla niektórych, dla mnie też początku.
A jak Pani ten temat w sobie przerabiała przez te wszystkie lata, bo przecież już Pani ma za sobą sporo lat pracy. Ten temat odchodzenia, umierania, rozmawiania na ten temat, na pewno na początku Pani pracy wyglądał trochę inaczej. Czy on się zawsze wiązał z Pani na przykład stosunkiem do wiary, do duchowości?
Dla mnie wiara jest bardzo ważna i myślę, że nie było chyba takiego momentu, żeby to nie było powiązane. Wychowałam się, wyrosłam w rodzinie, której no tak z wdzięcznością Bogu mogę powiedzieć, że której nie dotknęło żadne istotne nieszczęście. I ja przez bardzo wiele lat, bo przez pierwszych 10, tak, pracowałam w sytuacji, w której sama nie doświadczyłam jakiejś dużej straty. Moi rodzice, chociaż w wieku podeszłym, to jednak odeszli późno, więc myślę, że jakby od początku towarzyszyła mi ta myśl o tym, co będzie potem, bo tak zostałam ochrzczona, tak wychowana i to przyjęłam świadomie, taki pogląd. Natomiast hospicjum, paradoksalnie może dla niektórych jest to zaskoczenie, ale ono uczy tak naprawdę ogromnej takiej tolerancji dla poglądów innych ludzi. Co do sensu cierpienia, uporczywej terapii, eutanazji, ale również umierania. Ja pamiętam swoich pacjentów, właśnie może nawet bardziej tych pacjentów nie wierzę, bo my zwłaszcza w przypadku starych ludzi chyba często się uciekamy nawet do takiej formy pocieszenia dla rodzin.
Myślimy stereotypowo o tych ludziach, że te osoby tak, na pewno zawierzają swoje życie Bogu.
Tak, że przyszedł czas, że odeszły do Boga, natomiast no, musimy mieć świadomość, że to nie musi tak być, a często nie jest. Bo śmiertelna choroba to nie jest tylko odwoływanie się do Boga, ale to jest czasami też protest. Te pewne rzeczy pewnie trzeba było sobie poukładać, natomiast we mnie takie przekonanie, które mam i zaufanie do Boga powoduje, że za co jestem ogromnie wdzięczna. Ja w ogóle mam wrażenie, że jeżeli ktoś mnie pyta o moje życie duchowe, to wdzięczność mam nadzieję, że tam dominuje. to ja nigdy nie miałam jakichś takich kryzysów ogromnych. Nigdy. Powinno tak być, bo to się może zdarzyć, może nie powinno. Powinno tak być. Nigdy tak nie było. Czyli ta wiara w Boga, ta sfera duchowa i patrzenie też na to, że ludzie mogą, że religijność nie oznacza duchowości, to nie jest to samo jednak, że każdy człowiek ma prawo do duchowego życia, ale ma też prawo go nie mieć albo go wręcz negować.
W kontakcie z tymi osobami, które właśnie nie mają tego życia i mogą się takie osoby zdarzyć i one też odchodzą i one też umierają i one też mają prawo do intymności, do swojej godności, o której bardzo często też Pani w swoich pracach i w ogóle mówi i podkreśla to Pani, jak bardzo to jest ważna sfera. My czasami też tego nie mamy. Mówimy często, że to pomaga, że to ułatwia. Pani twierdzi, że tak wcale nie musi być.
Nie musi być, ponieważ nie wiemy, o kim rozmawiamy. Tutaj słuchacze nie wiedzą, wiedzą, to myślę, że mogę te dwie sytuacje w ciągu tych lat pracy, pewnie ich było wiele, ale te dwie bardzo mocno pamiętam. Pierwszą moją samodzielną pacjentkę, 30 bodajże, około 30-letnią kobietę, świadka Jehowy, która umarła, ponieważ podjęła określone decyzje, do których miała prawo w sprawie rezygnacji z pewnych form leczenia. Ona była wtedy starsza ode mnie. Do mnie dzwoniła jej mama, która do mnie 20-kilkuletniej młodej dziewczyny, której jakoś wszystko się w życiu udawało, mówiła, gdyby to była pani córka, to by pani tak na to nie patrzała. A ja miałam świadomość, że ta dorosła kobieta ma prawo do swoich poglądów i że ona, że tak mu się musiało wydarzyć. I potem druga sytuacja już chyba tutaj z hospicjum, czy to powiedzmy mogło być to 15 lat temu, kiedy obok takiej, jakbyśmy to powiedzieli stereotypowo, wierzącej matki, starszej pani, siedziała jej córka, ateistka, niewalcząca, taka tylko świadoma swoich poglądów właśnie, która, ja weszłam do tą salę, ta mama była umierająca i córka patrząc na mnie powiedziała, nie ma pani pojęcia, jakie to jest straszne wysyłać własną matkę donikąd. I ja sobie wtedy pomyślałam, jakie to jest ogromne zadanie przed nami, bo takich osób będzie coraz więcej, bo to pokolenie, dla których wiara w życie wieczne, czy w ogóle w coś w przyszłości, no to może są nasi równolatkowie, może no oczywiście poprzednie pokolenia, ale tu jakby musimy szukać pomocy, form pomocy dla ludzi, dla których to nie jest oczywiste. To jest bardzo zakorzenione, myślę, że w wielu kulturach, prawda, że wiara w życie po śmierci jakieś inne tak jest, ale są osoby, które zupełnie tej wiary nie mają i to jest dopiero zadanie. Myślę, że nie jesteśmy przygotowani jeszcze. Myślę, że jeszcze nie.
Pani doktor, ja wnioskuję z tego, co pani mówi, że pani jest osobą bardzo wierzącą. Gdyby pani tej wiary nie miała, o ile byłoby trudniej być w tym miejscu i towarzyszyć tym osobom, wykonywać taki zawód, który pani wykonuje, być lekarzem, wejść do tej świątyni cierpienia, jak jeden z profesorów, chyba profesor Gamski, mówił. O ile byłoby pani konkretnie trudniej?
Nie byłabym lekarzem. I mówię to świadomie i nie dlatego, że wypada to teraz powiedzieć, ale sobie tego absolutnie nie wyobrażam, żeby na każdym poziomie szukania pomocy, wdzięczności, pewnych decyzji, bo my teraz rozmawiamy o hospicjum jako miejscu, w którym ludzie umierają, ale przed tą śmiercią jest cały ciąg zdarzeń, kiedy ja jako lekarz muszę podjąć pewne decyzje. Czy ręką Boga będzie kolejna dawka leków, czy może lepiej już nie? Tak? I jest to coś, co ja na szczęście też trafiłam w swoim życiu na ludzi, których pamiętam kolegę, który mnie kiedyś zapytał, czy ja tą pobożność to wyniosłam z domu. Ja zdecydowanie z pobożnością mam problem. Tak? Jakieś, nie wiem, modlitwa, to nie jest długodystansowe. To ja też to chyba tak mam.
Tak naprawdę z tą pobożnością jest pewien problem i to też chyba w tej duchowości i w tej wierze i w tym byciu blisko Boga nie chodzi o tą taką cykliczną, codzienną, można powiedzieć, coniedzielną pobożność, o której my często mówimy i czasami ją mylimy i też nie za bardzo mamy pojęcie o tym, z czym ona się powinna łączyć i z czym ona się łączy, prawda?
To bardzo się trudno się mówi o takich rzeczach, ale...
Ja dziękuję w ogóle, że pani się zgodziła na tą rozmowę, bo to jest trudne mówienie o tych rzeczach. Zawsze każdego swojego gościa pytam o to, czy nie ma z tym problemów, czy pani rozmawia na przykład z radiem, to jest jedna z niewielu rozmów, czy rozmawia pani na przykład z osobami, które panią o to poproszą o wierze? Czy nie ma pani problemu z rozmawianiem o wierze?
Jeżeli ktoś zaczyna, to chyba nie. Teraz nawet jak rozmawiam, to cały czas mam z tyłu takie, niech znajdą uznanie przed tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Jest taki cytat w psalmie, który w ogóle mi w życiu towarzyszy mocno, ale na pewno to nie jest łatwe, bo mi się często wydaje, że to jest potem takie płaskie, że ja nie przekazałam tego, co chciałam. I dla mnie pewne rzeczy wynikają też z konsekwentnych decyzji właśnie mojego umysłu, serca, i tak dalej, tak? Jeżeli jestem chrześcijaninem, Bóg jest moim Panem, Jezus kimś, kogo wierzę i wierzę, że On... Ostatnio miałam taką rozmowę z koleżanką jakiś czas temu, kiedy ona mi zapytała o wiarę, powiedziałam, że ja chyba, no znowu właśnie dzięki, z wdzięcznością to mówię, że ja chyba jestem na etapie, że ja nie wierzę, ja wiem, że Jezus jest. I wtedy jest oczywiście łatwiej, ale to znowu wracamy do początku tej rozmowy, że ja nie mogę komuś, kto cierpi. Ja, kobieta, która ma absolutnie piękne, pełne życie, jestem syta życiem, mam zawód, który kocham, ludzi, którzy są blisko, no to mi łatwo mówić. Często podkreślam w takich, jak mnie ktoś pyta, eutanazję, o sens cierpienia na przykład. Ja wiem, że to się nie podoba, ale często mówię, pytajcie cierpiących, nie mnie, tak? Bo ja nie wiem, jak ja się zachowam. Ja z tą całą swoją wdzięcznością którą gdzieś w środku mam. Często się modlę o to, żeby jak przyjdzie cierpienie, a pewnie przyjdzie, bo w jakiejś formie każdy nas doświadcza, żeby być podwójnie wdzięczną. Pytanie na ulicy młodych, zdrowych ludzi, czy jesteście za eutanazją, to jest absurd, tak? Bo to jednocześnie odbiera, i tu mówiliśmy o tej godności, odbiera tym naprawdę cierpiącym możliwość zabrania głosu, a oni nas często zaskakują, tak? Patrzymy na kogoś i myślimy sobie, no dobrze by było, żeby już zmarł, żeby cię Pan Bóg zabrał, no właśnie znowu zależy kto w co wierzy, a on mówi, że jak doczeka końca miesiąca, to nam na Mikołajki jeszcze kupi ciastka, a jak dożyje Bożego Narodzenia, jeżeli my to zrobimy, że on dożyje Bożego Narodzenia, to on nam wtedy pokaże to albo tamto. Czyli jakby ten sens życia, zatem też cierpienia się zmienia i to no moim zdaniem nie powinno się pytać ludzi zdrowych o takie rzeczy.
Co Pani przekazały osoby odchodzące, umierające? Czy był taki przypadek, czy były takie przypadki, że pamięta Pani z imienia, z nazwiska, z twarzy coś, co w Pani utkwiło, coś, co Panią zmieniło, coś, co Panią w jakiś sposób popchnęło, otworzyło jakąś szufladkę albo pokazało Pani jakieś zjawisko zupełnie z innej strony? Bo na pewno coś Pani otrzymuje od tych osób.
Jeżeli się mówi o chrześcijańskim sensie cierpienia, to często się mówi, że my, pielęgniarki, opiekunki, lekarze, powinniśmy widzieć w umierającym Jezusa. Ja częściej myślę o Jezusie skazanym na śmierć. I dla mnie nawet nie ogród oliwny, tylko to więzienie, dokąd Jezusa zabrano z tego ogrodu oliwnego. Bo też no, nie oszukujmy się, to nie jest tak, że to się o tym myśli cały czas, prawda? Ale jeżeli w ogóle jakieś refleksje nachodzą, to natomiast jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo ja raz w życiu pracuję 30 lat i wcześniej dużo pracowałam w domach chorych. No to takie będzie bardzo osobiste, ale powiem. No może rzeczywiście będziemy więcej o tym rozmawiać. To była taka sytuacja, gdzie ja zobaczyłam, nie chcę powiedzieć, że twarz Jezusa, ale takie skojarzenie, które mi się nasunęło w momencie, jak weszłam do tego pokoju, w którym ta osoba umierała i spojrzałam na jej twarz, że to była kobieta. I to było dla mnie takie niesamowite, że jakby taka nauka tego, że to wszyscy ci chorzy wymagają takiego. A potem idziesz do pracy i masz wyrzuty, bo nie zdążyłaś podejść do tego chorego, do tamtego, nie potrafisz sobie przypomnieć imienia tego czy tamtego pacjenta i nakłada się na to wszystko życie i pozostaje nam, jest taki, teraz ja nie wiem, czy to księdza Pawła Kiwgicza, czy to jest też coś, co mi się czasami przypomina, taka opowieść o człowieku, który jakby staje przed Bogiem na sądzie ostatecznym i nagle sobie uświadamia, jak nie dał rady, jak wiele dostał i jak nie dał rady i jaki jest w ogóle taki i no przepraszam autora, bo nie pamiętam, ale tam jest takie zdanie i pozostanie ci już tylko Jezu, ufam Tobie. I wtedy usłyszysz, wejdź. I jak ja mam takie dni, że nie daj rady, bo ja mam też tam temperament niestety. Czy może dobrze, że go mam, ale ja czasem się gryzę w język, już jest za późno. Ale potem oczywiście wracam do domu, tak, jest ten czas właśnie na wieczorną modlitwę, czy rachunek sumienia, jest myślenie, no Panie Jezu, no znowu nie wyszło. To potem mi się też przypomina to a propos tych sytuacji, o których Pani mówiła, jak kiedyś się opiekowaliśmy takim 19-latkiem i w domu i siostra, zresztą zakonna pielęgniarka, która tam chodziła, nie wytrzymała, któregoś dnia się rozpłakała nagle przy nim. I on powiedział, niech siostra nie płacze, ja tam przy drzwiach będę na siostrę czekał. I dla mnie taka świadomość, że ci chorzy tam są, że czekają i że odpowiem, tak? Odpowiem przed nimi, przed Bogiem, ale pewnie tam ta księga życia tak będzie wyglądać. No to jest bardzo mobilizujące. Tak to pewnie kiedyś będzie. Ufam, że starczy czasu na Jezu, ufam Tobie.
Jadąc tutaj na wywiad z Panią, pomyślałam sobie, że jedno pytanie na koniec będę musiała i chcę Pani zadać. Jak i gdzie znajduje się ta granica, przez którą Pani już nie wpuszcza pewnych smutków, pewnych dramatów, które niesie ze sobą sytuacja, w której chorzy tutaj się znajdują, czyli to, że oni umrą i to, że oni muszą odejść. Pani musi mieć jakiś pancerz. Musi go Pani sobie zbudować. Czy i gdzie ten pancerz się znajduje? Gdzieś to się to musi zatrzymywać, te smutki, te cierpienia i to umieranie.
Nie wiem, czy to jest takie stałe miejsce, ale chyba drzwi domu, na szczęście. To ciągle mam takie fajne uczucie, że jak wkładam klucz do zamka, to jest tam moje miejsce. Oczywiście to też nie jest tak do końca, bo na przykład potem godzinę później dzwoni telefon, on dzwoni ktoś z dyżuru, no wiadomo, to tak jak każdy z nas swoją pracę wykonuje, ale myślę, że samochód jeszcze nie. Samochód to jest jeszcze miejsce, gdzie jak wyjeżdżam stąd, to jeszcze się to przeżywa, jeszcze są czasem jakieś emocje większe, ale chyba drzwi domu to już chyba tak.
Doktor nauk medycznych Aleksandra Modlińska, kierownik medyczny hospicjum imienia świętego Józefa w Sopocie, konsultant wojewódzki medycyny paliatywnej na Pomorzu, była moim i Państwa gościem. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Nieba życzę wszystkim, nieba oczywiście.
Czekamy wszyscy na to niebo. To była audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się, Anna Rębas.
Ścieżki Wiary.